Podróże marzeń to są takie podróże, które są egzotyczne, dalekie, wymagające. No nie każdego można wysłać do Indii, bo to jest taki kierunek, który wymaga specjalnych umiejętności i odporności chyba bardziej. I to nawet nie chodzi do końca o odporność typowo fizyczną, co odporność głowy na rodzaj hałasu i zamieszania, bo to jest tak inna kultura, że no, trzeba mieć dużą taką przestrzeń w sobie, żeby tam nawigować się sprawnie. Marta i Piotr Popławscy, którzy są organizatorami spotkań o podróżach, które nazywają się Nie Zawsze Po Płaskim, do Indii jednak się wybrali. Co was takiego zachęciło i zanęciło najbardziej?
To jest tak, że roboczo sobie nawet ten nasz wyjazd nazwaliśmy niepokojąco piękne miejsce. I to jest chyba w tych trzech słowach zawarte clue tej podróży. Ciekawiło nas inne, bo to zawsze jest taka podstawowa sprawa, żeby gdzieś poznawać ten świat, być na niego otwartym. Byliśmy bardzo też zaciekawieni tym, jak te miasta, społeczności, jak przyroda i wszystkie te miejsca wyglądają. Czy bardzo rzeczywiście się różnią od tego, co widzimy w Europie, ale też czy jest to gdzieś tam w podświadomości, w tych stereotypach, dowiadujemy się czy z internetu. Postanowiliśmy się po prostu przekonać na własnej skórze i na własnych uszach, bo to też mocno doświadczyło uszu. Ten hałas jest jednak takim czynnikiem, który spowodował, że gdy wróciliśmy po 2 tygodniach pobytu w Indiach, to musieliśmy dać sobie kilka dni ciszy, spokoju i takiego powrotu do rzeczywistości. Pojechaliśmy do lasu, żeby pozbierać te myśli, bo nie było lekko.
Ilość decybeli to naprawdę jest sprawa zdrowia. Przypominamy, to nie tylko jeżeli chodzi o podróże, że w ogóle na co dzień też. Zanieczyszczenie hałasem, tak się to nazywa, jest naprawdę szkodliwe dla fizycznego zdrowia. To nie jest tylko mental. Jak przygotować jednakowoż mental na to, że trafiamy do Indii i jakoś musimy na starcie, lądując w Delhi, się zorganizować?
Nie wiem, czy da się przygotować mental tak naprawdę na to. To jest dobre pytanie. Ja tak ze swojej perspektywy widzę, że przez to, że wcześniej byłam i w Maroku, i w Turcji, i byliśmy też w Jerozolimie, gdzie jeszcze to nie pamiętam, który kraj był taki podobny.
W Chinach też.
Chiny, dokładnie. To były takie kraje i miasta, które odwiedziłam wcześniej. Jak to tak powiedzieć, to trochę rosło. Te napięcie, ta energia, ten ruch, te targowanie się i te wszystkie emocje, hałas i kolory, to tak po prostu narastało. Więc jak odwiedzi się już jedno, drugie, trzecie miejsce, to te Indie były taką wisienką na torcie, więc ja troszkę mentalnie, w pewien sposób nie byłam tak bardzo zdziwiona tym, co tam zastałam. I może więcej się wyjeżdża w takie bardzo egzotyczne, że tak powiem, miejsca i podobne może kulturowo do Indii, to wydaje mi się, że może ten szok jest trochę mniejszy. Ja bym coś może takiego doradzała.
Warto sobie zafundować w takim razie najpierw wycieczkę.
Jakiś taki wstęp.
Tak, wstępną, a potem dopiero kierunek Delhi.
Wysiadając z samolotu trafiamy na bardzo nowoczesne lotnisko. Jakby nie jest to też takie miejsce i w ogóle miasto samo w sobie, które jest jakimś zupełnie krańcowo innym doświadczeniem. Powiedziałbym, że jest bardzo nowoczesne i bardzo dobrze zorganizowane. Sama sieć transportu tego publicznego jest też całkiem nieźle skomunikowana. Myśmy akurat pierwszy etap naszej podróży odbyli samochodem, ale istnieje możliwość przejechania pociągiem czy autobusem z Delhi do Agry, gdzie najpierw się udaliśmy. Ta Agra była takim punktem startowym naszego wyjazdu. Znajduje się ona w stanie Uttar Pradesh. Jeszcze byliśmy w jednej miejscowości nieopodal Agry, w Fatehpur Sikri, w tym stanie, ale głównym celem naszej podróży był leżący na zachód od niego stan Rajasthan.
Chciałabym jeszcze się skupić na Delhi, no bo to jest pierwsze uderzenie tej egzotyki. Spędziliście tam chwilkę, czy raczej postaraliście się opuścić ten moloch w ogóle miejski tak szybko jak się da?
Tak szybko jak się da. Nie nastawiliśmy się w ogóle na zwiedzanie Delhi. My Delhi ominęliśmy zaraz po przylocie, skierowaliśmy się od razu do Agry, żeby też zwiedzić Taj Mahal i na tym się skupić i tam spędzić kilka dni. Później podróżowaliśmy po Rajasthanie, więc dopiero w ostatnich dniach naszej podróży, to był chyba jeden dokładnie dzień i jedna noc, sobie zwiedziliśmy część Delhi, bo to jest tak olbrzymie miasto, że nie da się go zwiedzić w całości. I też mocno się nie nastawialiśmy na zwiedzanie, bo wiedzieliśmy, że to jest przeogromne miasto, a byliśmy już troszkę wyczerpani tymi miastami, które odwiedziliśmy wcześniej. I osobiście nas bardziej ciągnie natura niż duże miasta, więc nie mieliśmy też tak bardzo dużego ciśnienia, żeby te miasto zwiedzać. Kilka highlightów zobaczyliśmy, poczuliśmy ten duży zgiełk tłum i hałas i to nam tak naprawdę wystarczyło, żeby tego doświadczyć.
Indie to jest taki duży kraj, że warto sobie zarezerwować na część Indii więcej niż tydzień. Na pewno dobrze jest tam być dłużej niż 2 tygodnie, bo zanim się przeleci, zanim człowiek się zdekompresuje, to mija trochę czasu, ale Marta i Piotr Popławscy postanowili spędzić 2 tygodnie i obrali kierunek po wylądowaniu Agra, a potem Rajasthan. To brzmi bajkowo, no bo Agra to wiadomo Taj Mahal, ale czy tam się turysta fajnie zorientuje, żeby ta wizyta w Taj Mahal rzeczywiście była bajkowa?
Tutaj pewnie ku zdziwieniu słuchaczy muszę odpowiedzieć twierdząco. Tak, to było bajkowe, przynajmniej dla mnie. Przed przyjazdem do Indii, do Agry i przed odwiedzeniem Taj Mahalu, ja miałam w głowie takie wyobrażenie, że faktycznie zobaczę, no i nie jest to pałac, bo to jest mauzoleum, ale faktycznie to wygląda jak pałac, więc miałam takie wyobrażenie, że zobaczę miejsce z bajki, takie przepiękne miejsce. Chociaż czytałam też gdzieś i słyszałam, że wcale tak pięknie bajkowo nie jest, że może gdzieś nieopodal jakieś są śmieci. Natomiast nie, ja się nie zawiodłam. Mauzoleum robi ogromne, ogromne wrażenie. Architektura jest wspaniała. Zwiedza się naprawdę bardzo przyjemnie. My też wybraliśmy tą opcję zwiedzania Taj Mahal o wschodzie słońca, więc słońce, które wstaje i rzuca swój blask na mauzoleum, na te białe ściany, to jest coś bajkowego.
Dzięki temu, że byliśmy tam z samego rana, ten tłum, który i tak się oczywiście pojawił, nie był aż tak duży. W ogrodach otaczających mauzoleum znaleźliśmy spokojnie miejsce, w których nie było nikogo oprócz nas. Mogliśmy sobie odpocząć, porozmawiać, popodziwiać tą architekturę, nawet posłuchać śpiewu ptaków. Rzeka Jamuna, która płynie za mauzoleum, często jest przedstawiana jako takie śmietnisko, czy miejsce, gdzie nawet no, bez wielkiego jakiegoś wnikania można zobaczyć wystające stamtąd hałdy jakichś właśnie odpadów. W rzeczywistości okazało się, że została naprawdę oczyszczona, albo nigdy tam tych śmieci może wcale nie było, bo na odcinku między mauzoleum a centrum miasta widać ani jednego takiego miejsca, które by wzbudzało jakiś taki niepokój. Oczywiście są miejsca, które są pełne niestety tych wysypisk dzikich i to jest ogromny problem w Indiach. Widzieliśmy takie miejsca, nie widzieliśmy tych najbardziej dramatycznych. Pod Delhi jest liczące 70 kilka metrów wysypisko, które często jest też miejscem pożarów, więc ten problem śmieci i tych wód, które wypływają z tych miejsc, to jest gigantyczna katastrofa ekologiczna, ale akurat tam w Agrze przy Taj Mahal tego nie ma. Nie wiem, czy to wynika z tego, że władze lokalne jakoś o to zadbały. Ten wycinek jest jak taki rajski ogród właśnie w tym natłoku hałasu i niestety też często wśród wielu miejsc, które są przykryte tymi odpadami.
Ci, którzy podróżują, którzy byli kilkakrotnie w Indiach, mówią zgodnie, że dosłownie ostatnich parę lat to jest taki wzrost dbałości o to, żeby tych śmieci było mniej. A ponieważ poziom zaśmiecenia Indii był niesamowity, to ta pierwsza warstwa teraz jest zdejmowana i to jest dużo bardziej dla naszych europejskich nosów łagodne i wygląda po prostu lepiej. Niektórzy jeżdżą do Taj Mahal po prostu z Delhi, patrzą, wracają, ale wyście w Agrze byli przez jakiś czas.
Oprócz tego, że odwiedziliśmy Taj Mahal, chcieliśmy jeszcze zobaczyć samo miasto. Też myśląc o Indiach, my myślimy jako o takim zwartym jednym organizmie państwowym. Tymczasem to jest federacja, każdy stan ma swoją specyfikę i sama Agra jest ponad milionowym miastem, więc jest wielkości mniej więcej Warszawy i to się da odczuć. Oprócz mauzoleum Taj Mahal jest tam Czerwony Fort, który należał do sułtanów i też robi ogromne wrażenie, bo jest to bardzo duża fortyfikacja, która była zasadniczym miejscem życia monarchów. Jest kilka obiektów, które są też rozsiane po mieście i są związane właśnie z obecnością tych władców sułtanatu delhijskiego. Ale też postanowiliśmy spróbować zażyć trochę tej lokalnej kultury. Odwiedziliśmy rynek, czy właściwie taką dzielnicę targową. Próbując się do niej dostać, poruszaliśmy się tuktukiem, który w pewnej chwili się zatrzymał na granicy tej strefy i powiedział, no dalej już nie wjedziemy, musicie iść. I chyba pierwszy raz w życiu przemieszczaliśmy się w ludzkim korku. To znaczy ludzie idąc pieszo stworzyli korek. Jak na koncertach trochę to wyglądało. Ta dzielnica targowa nie była taką dzielnicą, jak wyobrażamy sobie, czy widzimy na przykład właśnie w Jerozolimie, czy w Stambule. O wiele więcej było tam sklepów takich nastawionych na lokalnych odbiorców. Nikt nas tam specjalnie nawet nie zaczepiał. Po przejściu, nie wiem, około pół godziny, słuchaniu krzyków i rozmów ludzkich oraz klaksonów gdzieniegdzie tam, gdzie się udało dostać tym pojazdom mechanicznym. No stwierdziliśmy, że chyba wystarczy. Wydostaliśmy się, chociaż nie było to proste. Odwiedziliśmy też jeszcze coś, co sami mieszkańcy nazywają Kalakriti Show. taka atrakcja raczej bardziej skierowana do przyjezdnych. Rodzaj spektaklu taneczno-teatralnego w takiej konwencji bollywoodowskiej, gdzie przedstawiona jest historia miłości, która doprowadziła do powstania mauzoleum w Taj Mahal.
Jakie robi wrażenie?
Świetne. To naprawdę było przeżycie niesamowite, zobaczyć tańcerzy, tą całą historię miłości. Piękne było też to, że my mogliśmy to zrozumieć, bo te wszystkie piosenki czy ich dialogi były tłumaczone na angielski poprzez to, że mieliśmy takie słuchawki, których mogliśmy używać i wszystko było na bieżąco przetłumaczone, więc nie było problemu ze zrozumieniem całej tej historii. Takiego show i takiego przedstawienia taneczno-muzycznego ja do tej pory nie widziałam.
Marta i Piotr Popławscy wybrali się do Indii między innymi dlatego, że po prostu lubią podróżować, a poza tym tutaj u nas są organizatorami spotkań nie zawsze po płaskim i to są spotkania o podróżowaniu. I Indie to był taki kierunek dla odważnych, ale ta odwaga absolutnie się opłaciła, bo wrażenia są niesamowite. Jeżeli już wylądujemy w Delhi, jeżeli już pojedziemy do Agry i zobaczymy Taj Mahal i będziemy w tej Agrze przez jakiś czas, gdzie możemy się ruszyć, żeby to było atrakcyjne, a z drugiej strony, żeby sobie tak troszkę odpocząć od tego tłumu i miejskości?
Bardzo blisko, bo tak około 40 minut od Agry, znajduje się miejscowość Fatehpur Sikri. To jest miasteczko, które zanim Agra stała się stolicą sułtanów, pełniło funkcję tej stolicy. Zapasy wody, które tam były dostępne, to jest górska miejscowość, były te zapasy wody ograniczone, no i zahamowało to wzrost tego miasta, więc sułtan nakazał przeniesienie stolicy w lepsze z jego punktu widzenia miejsce i tak założono Agrę. Fatehpur jest takim miastem, w którym możemy zobaczyć poprzedni fort sułtański w pięknym, typowym dla środkowego wschodu islamu architektonicznym stylu, więc jest to skrzyżowanie tej architektury hinduskiej z architekturą muzułmańską. Budowle, które się tam znajdują, są właśnie na wzniesieniu. Jest z nich piękny widok na otaczające tereny. Z takich czerwonych skał wykonane są te fortyfikacje, ale także potężny meczet z ogromną bramą, która wprowadza do tego kompleksu. I możemy łatwo zauważyć, że mimo iż ta miejscowość nie jest duża, to kiedyś pełniła naprawdę ważną funkcję w życiu władców tego islamskiego państwa w Indiach.
Brzmi zachęcająco. Jeżeli sobie już tam troszkę odpoczniemy, to gdzie w stronę natury? No bo ta część Indii jest dosyć specyficzna.
Wyjeżdżając z miast mamy możliwość zobaczenia takich rozległych terenów rolniczych, ale co jakiś czas znajdują się też takie perełki w zachowanych oazach przyrody. Tak jest też niedaleko miejscowości Bharatpur. I to jest już na pograniczu stanu Uttar Pradesh, gdzie leży Agra z sąsiednim stanem Rajasthanem, który był głównym celem naszego wyjazdu. W okolicach Bharatpuru jest Park Narodowy Keola Deo. Jest to stosunkowo duży obszar bagienny, porośnięty takimi różnymi gatunkami liściastych drzew, na których bytują setki tysięcy ptaków. Myśmy widzieli głównie w tym parku indyjskie bociany. One są troszkę inne od naszych, bo mają też różowe i czarne elementy upierzenia, ale były ich naprawdę tysiące ptaków. Nie trzeba nawet jakoś szczególnie się wysilać i skręcać główną drogą przez ten park prowadzącą. Możemy dotrzeć na rowerach, pieszo bądź meleksem. Myśmy wybrali tą wersję rowerową do serca tego parku, gdzie tych ptaków były tysiące.
To jest teren podmokły. A wiadomo, że Indie no, są takim miejscem, gdzie trzeba mieć tą odporność organizmu naprawdę dużą. Czy żeście się przygotowywali i na bakterie, i na jedzenie, i na przykład podróżowanie po takich podmokłych miejscach?
Ten park dla przeciętnego turysta nie był mocno podmokły, bo my poruszaliśmy się po ścieżkach, poruszaliśmy się rowerem, więc tutaj, że tak powiem, suchą nóżką przeszliśmy przez ten cały park i tutaj nie było żadnego problemu. Ja też pryskałam się jakimiś środkami od komarów, ale to zupełnie na ten moment było niepotrzebne. Zawsze przed wyjazdem bierzemy jakieś probiotyki, żeby zabezpieczyć swoje brzuszki. Już po kilku wyjazdach otrzymywaliśmy takie porady od znajomych, którzy też podróżują i jeżdżą, czy to do Egiptu, czy gdzieś indziej, że tak naprawdę nic nie działa tak dobrze jak alkohol. Nie będę tego zachęcać, ale my skorzystaliśmy z tej opcji. Być może to jest też kwestia osobista, bo mam też znajomych, którzy też odwiedzali Indie i na samych probiotykach lub też bez probiotyków nic im się nie działo.
Dodam tylko też, że nie chodzi tu o jakieś astronomiczne dawki tych substancji. To takie homeopatyczne bardziej i na czczo z rana po prostu to w naszym przypadku rozwiązywało sprawę. W zasadzie obyło się bez jakichś rewolucji żołądkowych.
Troszkę to tak jak nasza mięta, czyli kropelki miętowe, które są po prostu kropelkami rozpuszczonymi.
Albo nalewka orzechowa.
Na przykład, która jest notabene bardzo dobra na sprawy żołądkowe. No i zawsze my Polacy przynajmniej mamy ze sobą węgiel. węgiel aktywowany, nie? On też.
To też warto mieć
pomaga.
Ze sobą, tak.
To
mieliśmy oczywiście ze sobą i węgiel, i jakieś leki, które już, że tak powiem, po zaistnieniu takiego nieprzyjemnego stanu mogłyby nam pomóc. Na szczęście w zasadzie odbyło się bez takich przygód.
Kiedy mówimy Rajasthan, to robi się tak bardziej bajkowo. Ja podejrzewam, że to przez przekazy anglosaskie po prostu, bo oni tam co złupili, to złupili, a przywieźli historie i opowieści o tych czarownych przestrzeniach. I potem powstawały filmy i gdzieś ten Rajasthan w takiej światowej świadomości jest chyba bardziej rozpoznawalny niż Uttar Pradesh na przykład. Marta i Piotr Popławscy byli niedawno właśnie w Indiach po to, żeby zobaczyć, jaki jest Rajasthan. No to jaki jest Rajasthan?
To jest stan, który jest wielkości Polski, więc też miejmy wyobrażenie o skali tego. Nie możemy powiedzieć, że zwiedziliśmy cały ten stan. Byliśmy w kilku większych i mniejszych miastach i miejscowościach. Przez około chyba 8 czy 9 dni odwiedziliśmy Jaipur, czyli stolica tego stanu, ponad 3,5 milionowe miasto, ogromna aglomeracja, wciśnięta między takie niewysokie góry, o wielu naprawdę obliczach. Następnie udaliśmy się do pobliskiego Amber, gdzie lokalni maharadżowie mieli swoją wcześniejszą siedzibę. Podobnie jak w przypadku Agry i Fatehpuru. Tutaj tak samo w Amber była pierwsza siedziba lokalnych władców, potem przenieśli się do Jaipuru. Co ciekawe, oni współpracowali z sułtanami. Dostarczali na przykład obliczeń astronomicznych. W Jaipurze jest jedno z największych na świecie nowożytnych obserwatoriów astronomicznych, Jantar Mantar. Byliśmy w tym miejscu. Ono jest specyficzne, bo jakby bez kontekstu wydaje się jak jakiś sen surrealistycznego obrazu dalego, ale służyło do bardzo precyzyjnych, jak na tamte czasy, pomiarów astronomicznych, które były wykorzystywane, by tworzyć kalendarze i organizować życie w państwie. Więc nie spodziewa się człowiek, że trafi w takie miejsce. Oczywiście wiedzieliśmy o tym wcześniej, więc to nie było z zaskoczenia, ale nie jest to jakaś taka atrakcja, którą ktoś by szukał sam z siebie, prawda? Warto to obserwatorium odwiedzić. Z Jaipuru udaliśmy się też w te leżące nieopodal góry, bo przytłaczał nas chaos i hałas panujący w tym mieście. Tam dosłownie dolina wychodząca na to miasto prowadzi w góry, w których znajduje się świątynia Hanumana, czyli boga małp, małpiego boga. I rzeczywiście są tam dziesiątki tych zwierząt. Trafiliśmy do niej bardzo późno wieczorem, więc już nie było ani mieszkańców, ani też turystów. Nie wiemy, czy tam na co dzień się oni znajdują. Byliśmy my, te zwierzęta, małpy i mnisi, więc atmosfera była taka bardzo, można powiedzieć, magiczna, mistyczna, może to jest lepsze słowo. Mogliśmy wysłuchać tych dzwonów, które biją, obserwować, jak rozpalany jest ogień w świątyni. Po tym całym dniu hałasu, zgiełku, wręcz mistyczne wyciszenie, można by powiedzieć.
Bardzo wiele relacji jest takich, że małpy w Indiach to jest przekleństwo, że to jest niemiłe, niebezpieczne i jeszcze wściekliznę roznosi. Jak to jest?
Nie wiem, czy tak jest. My natomiast nie mieliśmy takiego poczucia. Co prawda na początku byliśmy trochę uprzedzeni albo trochę z ostrożnością do nich podchodziliśmy, bo w głowie mieliśmy przygody na Gibraltarze, gdzie te małpy faktycznie potrafiły znienacka naskoczyć i zostać na plecaku, go otworzyć i wybiec z kluczykami do samochodu. Tutaj tak nam się na szczęście nie zdarzyło. My bardziej byliśmy przestraszeni, niż to było warte. Te małpki, one sobie chodziły gdzieś po drzewach, po schodach, zbierały to, co turystom mogło gdzieś wypaść, otwierały sobie paczki chipsów, ciasteczek, zajadały to, wyrzucały pod siebie, biegały, ganiały się, bawiły się ze sobą, natomiast turystom tak naprawdę nie robiły nic. Nie zdarzyło nam się też, żeby gdzieś w jakiś agresywny sposób któraś z małpek na nas zafuczała czy zawarczała. Absolutnie nic takiego się nie wydarzyło. My też ostrożnie do nich podchodziliśmy, nie głaskaliśmy, nie częstowaliśmy żadnymi pokarmami. Wydaje mi się, że jeżeli my się zachowujemy w porządku w stosunku do zwierząt, to i one też będą wobec nas okej, a te akurat, które spotkaliśmy, były zupełnie spokojne.
Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo ja strasznie się boję węży. A to jest kraj, w którym jadowitość jakby jest na porządku dziennym.
Tam, gdzie akurat byliśmy, my tych węży w ogóle nie widzieliśmy, więc myślę, że mogą być spokojne podróżujące.
A zaklinacze węży?
W jednym miejscu gdzieś pokazali się przy którymś z tych targów. No, nie było to jakieś powszechne zjawisko. Byliśmy też głównie w wschodniej części stanu, a jednak zachodnia część, gdzie jest pustynia Thar, jest tą bardziej, myślę, dogodną dla tego typu zwierząt.
Natomiast jeżeli ktoś nie lubi szczurów, takie można spotkać w Delhi, nawet w samym centrum. I te norki, które widzieliśmy gdzieś przy chodnikach, to nie są takie norki po prostu, tylko to są norki, które należą do szczurów. Więc jeżeli ktoś nie przepada za tymi zwierzakami, to może takie dróżki w parkach to lepiej omijać szerokim łukiem.
Jeszcze widzieliśmy też ciekawe zjawisko w Jaipurze. W jednym z miejsc, gdzie się zatrzymaliśmy w drodze właśnie do tej doliny ze świątynią Hanumana, przyjechał wraz z zachodem słońca gość na skuterze z całą torbą sportową ogórków i tymi ogórkami zaczął karmić te małpy. I okazuje się, że jego rodzina po prostu właśnie jest związana duchowo z tym konkretnym bóstwem i oni raz na jakiś czas, częściej niż rzadziej, to jest raz w tygodniu, przyjeżdżają z pokarmem dla tych małp i je karmią. One nie są agresywne, bo moglibyśmy sobie wyobrazić, że otwiera się taka pełna torba jedzenia i zaraz się zbiegają. Nie, on je wołał, te zwierzęta przybiegały, spokojnie każdy z nich karmił, one sobie w spokoju jadły i tak to funkcjonowało. Było to też takie zjawiskowe bardzo, bo stereotyp mówi co innego, prawda, że będą one agresywne, a tymczasem zupełnie tak się nie działo.
Wyprawa do Rajasthanu już sama w sobie brzmi jak tytuł bajki albo filmu przygodowego. Taki film przygodowy w pewnym sensie zorganizowali sobie Marta i Piotr Popławscy, którzy organizują też w Białymstoku spotkania podróżnicze, nie zawsze po płaskim. Rajasthan to jest taka przygoda, chyba jedna z ostatnich, jakie mieliście. Jaipur to jest miejsce, które tam warto zobaczyć, ogromne miasto i te okolice też. Gdzie jeszcze się udać, żeby było ciekawie?
Z Jaipuru udaliśmy się do Puszkaru. To jest jedno z najświętszych miejsc hinduizmu. Jest tam jedyna świątynia, funkcjonująca świątynia Boga Brahmy. Jednak Puszkar był naszym celem nie tylko z tego powodu, bo bardzo chcieliśmy spróbować swoich sił w gotowaniu hinduskich potraw. To było jedno z marzeń Marty.
I jak było?
Było pysznie. Było pysznie, było smacznie. I to jest coś, co mogę, myślę, gorąco polecić wszystkim fanom kuchni indyjskiej. My przed wyjazdem z Piotrkiem tak się zastanawialiśmy, czy jak przyjedziemy z powrotem z Indii, to będziemy mieli ochotę iść i znowu kupić sobie, jak to się mówi, hindusa. Muszę powiedzieć, że może troszkę się przyjedliśmy na miejscu, bo dwa tygodnie ciągłego jedzenia potraw hinduskich. Jest to dość spora ilość. Natomiast na tych warsztatach, w których uczestniczyliśmy, było naprawdę smacznie. Mieliśmy okazję nauczyć się gotować. To były placuszki chapati, alo gobi, czyli kalafior z ziemniakami, ciecierzyca gotowana, dal makhani, ciecierzyca z masłem i jeszcze jedna potrawa chyba...
Alu bhaji,
czyli też ziemniaki z przyprawami. Poznaliśmy techniki gotowania, tego jak się używa przypraw, jakie przykłady wchodzą w skład masali, co to dokładnie jest masala, jak się tego używa, jaka jest kolejność. No, a na końcu była uczta. Byliśmy naprawdę już pod sam koniec objedzeni, że tak powiem, pod korek.
Jeszcze dodam, że zaskakujące dla nas było to, że nasza mistrzyni, Shivani właśnie z Puszkaru, pokazała nam kilka sekretów i jednym z nich było to, że przyprawy, których używała do przygotowywania tych potraw, nie były mielone, tylko w całości palone na patelni, przez co też dawały więcej aromatu. I to jest taki sekret, który też tutaj chcemy przekazać naszym słuchaczom. Można wypróbować troszkę inną metodę. Nie kupować tego w proszku, tylko w całości i w ten sposób spaliwszy je, co ważne, na bardzo dużej ilości masła, bo to jest kolejny sekret tej kuchni, przyrządzić i daje to...
Masło jest ghee?
Masło klarowane.
Klarowane, tak. Właśnie, bo ono ma trochę taki inny posmak, więc to jest inna historia. No dobrze, co nam jeszcze Puszkar zaproponuje, albo gdzie jeszcze się udać już z tego punktu?
Świątynia Brahmy to jest punkt, który warto odwiedzić i też ciekawe jest to, że widać w samym mieście tą jego świętość, bo na przykład tam nie tylko jest zakaz spożywania mięsa, ale też alkoholu, produktów odzwierzęcych. Oni się w zasadzie żywią wegańsko, tak czysto wegańsko i to wynika właśnie ze świętości tego miasta. Jest w nim święte jezioro związane z historią tego boga i sąsiadują z Puszkarem góry. Na jedną z nich się wspięliśmy. Znajduje się tam świątynia bogini, która była małżonką Brahmy i przeklinając go z powodu jego różnych miłostek spowodowała, że zachował tylko tą jedyną świątynię. I z tej góry czuwa nad nim i pilnuje, czy tam przypadkiem nie dokonuje żadnych nowych skoków w bok. Z Puszkaru udaliśmy się do Jodhpuru. W moim przekonaniu to było najpiękniejsze miejsce w czasie naszej podróży. Nazywane niebieskim czy błękitnym miastem ze względu na to, że starsza jego część leżąca u stóp fortecy Marwar jest rzeczywiście cała pomalowana na niebiesko. Dachy, ściany budynków i robi to kolosalne wrażenie, bo jeżeli jest piękny słoneczny dzień, to mamy błękitne niebo w kolorze czerwonego piasku tą twierdzę i pod nią kolejne niebieskie budynki, więc wygląda to kosmicznie wręcz. Jodhpur był też siedzibą i dalej jest jednej z urzędujących rodzin Maharadżów. Dalej oni tam żyją, mają nowy pałac, a w tym starym prowadzą własnym sumptem muzeum poświęcone historii swojej rodziny. Radżowie Rajasthanu właśnie byli tymi, którzy powstrzymywali napór islamskich dynastii próbujących się wedrzeć do Indii. Koniec końców nie wszędzie im się to udało, ale Jodhpur szczyci się tym, że bardzo długo utrzymywał się jako taki przeciwnik tej nawałnicy. Sama twierdza i leżące pod nią błękitne miasto robią świetne wrażenie, ale też nieopodal znajduje się dzielnica Mandore, gdzie są grobowce Maharadżów. I można to troszkę porównać do Doliny Królów, bo jest ich kilkadziesiąt. Znajdują się w zagłębieniu terenu, przez który płynie też rzeka, a tam z wodą już jest krucho bardzo, więc jest to taka oaza swoista wśród tych skał. I te mauzolea grobowe są właśnie już wykonane typowo w architekturze hinduistycznej, więc różnią się zupełnie od tych mauzoleów, które możemy właśnie spotkać w Agrze muzułmańskich. Te miejsca były ostatnimi punktami na trasie naszej podróży. W Jodhpurze spędziliśmy troszkę więcej czasu, mogąc sobie spokojnie pospacerować po mieście, troszkę chłonąc jego klimat, i wzięliśmy też udział w takim festiwalu folkowym, który tam się odbywał. Byliśmy na kilku koncertach zespołów z całego świata. Tam po prostu oni zapraszają je, troszkę tak jak u nas Podlaska Oktawa Kultur.
Uczyliście się tańców? Jak uczyliście się gotować?
Chyba nie było okazji niestety do potańczenia.
W Jaipurze.
Jaipurze.
Tańczyliśmy podczas święta.
A, faktycznie, tak. Dobrze. I byłabym zapomniała o najważniejszym. Tak. Zaproszono nas do świątyni. To był ostatni dzień święta
Navaratri.
Zostaliśmy zaproszeni zupełnie przypadkiem. Zwiedzaliśmy sobie miasto i Indusi, którzy świętowali w środku w świątyni, po prostu zaprosili nas do środka. Mieli tam istną imprezę z muzyką, z tańcami. Pokazywali nam, jak się tańczy, jakie ruchy wykonywać, jak obracać rękami, jak kręcić biodrami. I to było jeszcze lepsze niż Bollywood. Naprawdę tańczyć razem z nimi i cieszyć się ich radością, widzieć, jak są zadowoleni ze swojej religii, ze swojej kultury, to jest naprawdę niemałe przeżycie.
No nie powiemy wszystkiego o Rajasthanie, bo niestety czasu tu nie ma, ale można was znaleźć na Facebooku, czyli Nie Zawsze Po Płaskim. To jest ten kierunek, który należy obrać. To, co mówicie, oczywiście brzmi bajkowo, ale ten finał jest o tyle cudowny, że mówię o ludziach, którzy tam są. No bo troszeczkę się obawiamy takiej pewnej nachalności, jeżeli chodzi o ich kulturę, w sprzedawaniu, w kupowaniu, w wykorzystywaniu turystów. Czy czuliście to na sobie?
Nie, tutaj nie odczuliśmy tego. Oni nie byli bardzo nachalni, nie prosili nas też o żadne jałmużny, z tym się nie spotkaliśmy. Targowanie się i kupowanie w sklepach oczywiście to jest pewne wyzwanie, natomiast ja lubię się targować, więc dla mnie to była swego rodzaju przyjemność. Ja prosiłam Piotrka, odsuń się na chwilę, ja to zrobię, więc miałam okazję, żeby poćwiczyć swoje umiejętności targowania się, więc jeżeli ktoś umie i lubi, to jak najbardziej, jeżeli nie, no to trzeba będzie się przygotować na to, że troszkę nerwów może to nadszarpnąć, bo oni jednak no, mają taki styl, to jest ich kultura sprzedaży i kupowania. Tak naprawdę te ceny nie są jakieś wygórowane, więc też jeżeli nie chcecie się targować, to ten koszt też nie będzie ogromny.
Tylko trzeba się nastawić na to, że w sklepach produkty nie mają metek z cenami i jakby każda taka chęć zakupu to jest po prostu rozmowa, to jest wymiana propozycji na ceny, więc no po prostu nie będzie tak, że zajdziemy do sklepu z myślą, że wydamy sobie równowartość, nie wiem, 50 zł i szukamy produktu w tej cenie. Nie, po prostu trzeba pytać, uzbroić się właśnie w cierpliwość, tak jak Marta, uzbroić się w jakiś plan, swoją zamierzoną górną kwotę i negocjować.